od kilku lat przynajmniej dwa razy w tygodniu gram w badmintona. Przy czym nie jestem dobrym graczem. Wiem, co mam na korcie robić i właśnie w tym jest problem, że ja to wiem, a powinienem to czuć. Ostatnio sporo czasu poświęcam połączeniu nauki ze sportem. Oczywiście koncentruję się na tych fizycznych aspektach różnych dziedzin sportu. Na tym, nie wiem, ile energii jest w stanie zmagazynować ścięgno Achillesa, jak trzeba było zmodyfikować oszczep, żeby nie leciał zbyt daleko i przez to nie zagrażał sędziom albo widzom, albo dlaczego łatwiej jest pokonać jakiś dystans jadąc na rowerze niż biegnąc. W końcu i tu nogi, i tu nogi. Tak czy inaczej, mechanika, aerodynamika, statystyka to nauki, które w sporcie były i są od bardzo dawna. Natomiast od jakiegoś czasu jest też w nim psychologia, neurobiologia, nauki o materiałach czy sztuczna inteligencja. I to oczywiście ten sam sport mocno przeobraża. Sukces nie tylko w sporcie ma bardzo wielu ojców albo wiele matek. Tylko od czego ten sukces zależy? Wcale nie tylko od treningu, wcale nie od zdolności, czy tylko od zdolności i wcale nie tylko od technologii, która dzisiaj w niemal każdej dziedzinie sportu jest obecna albo bardzo obecna. Z prac naukowych dotyczących psychologii sportu można się dowiedzieć, że sukces sportowy czy sportowca zależy od w pewnym sensie przestawienia umysłu na bardzo specyficzny rodzaj myślenia. Kilkanaście lat temu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara przeprowadzono badania, z których wynikało, że nadmierna koncentracja i presja mogą wpływać negatywnie na wydajność wykonywania różnych zajęć. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły tych badań, znajdziecie je w opisie, jak zawsze na Nauka to lubię, ale w skrócie mówiąc odkryto, że chodzi o relację pomiędzy pamięcią jawną i niejawną. I brzmi to dość abstrakcyjnie, ale w omówieniu tych badań pojawia się bardzo fajny przykład jazdy na rowerze. Gdy się jej nauczymy, po prostu to robimy, jedziemy. Ale jadąc na rowerze, gdy zaczniemy się nad tą czynnością jakoś zastanawiać, jakoś nadmiernie koncentrować, może się to skończyć wywrotką. Co jest trochę nielogiczne, bo intuicja podpowiada raczej, że im bardziej się na czymś koncentrujemy, tym lepiej. Otóż właśnie nie. Wiele lat temu postanowiłem spróbować skoczyć o tyczce. Było to dość komiczne, no ale chciałem spróbować. Zresztą zrobiłem o tym film na Nauka to lubię i to był jeden z... no to był prawie, że sam początek istnienia w ogóle kanału Nauka to lubię. Nigdy wcześniej tej dyscypliny nie trenowałem, nigdy wcześniej nie miałem nawet w ręku tyczki, więc umówiłem się z mistrzynią świata, mistrzynią olimpijską, Anną Rogowską, żeby mi pokazała, jak się skacze. Dla mnie fizyka... wiele dyscyplin sportu, a skoki to już na pewno, to nic innego niż zamiana jednej formy energii w drugą. Kinetyczna, potem sprężystości tyczki, potem potencjalna, to wszystko musi być maksymalnie zoptymalizowane. Ilość kroków, szybkość, nie wiem, nawet niemalże wyliczenie miejsca postawienia stopy. To da się wszystko opisać, ale dla zawodnika rozważania na ten temat to abstrakcja. Nie dlatego, że tego nie rozumie. Dlatego, że skacząc powinien te rzeczy nie tyle wiedzieć, ile czuć. Wiedza i odczucia są zmagazynowane, mówię to bardzo skrótowo, w innych częściach mózgu i inaczej są procedowane. Jeżeli skupimy się na tym, co wiemy, jak gdyby nie dopuszczamy do głosu tego, co czujemy, ze szkodą dla wydajności. Sukces wymaga koncentracji, ale specyficznej koncentracji, której ja w badmintonie nie mam i być może nigdy miał nie będę. Naukowcy z Kalifornii mówią, że istnieją dwa rodzaje pamięci długotrwałej. Jedna to forma ukryta, albo raczej nieuświadomiona, oraz druga ta zewnętrzna, wyraźna, której zawartość jest łatwa do opisania, na przykład słowami. Te dwie pamięci są obsługiwane przez różne obszary kory przedczołowej. Badania pokazują, że obciążenie pamięci uświadomionej, tej jawnej, nazwijmy ją pamięcią ja wiem, spowalnia czy czyni mniej wydajną pamięć ukrytą, pamięć ja czuję. A to w niej mamy te automatyzmy czy coś, co czasami nazywa się pamięcią mięśniową. Więc gdy tyczkarz albo tyczkarka na rozbiegu zaczynają za bardzo analizować, to tak jak gdyby sypali piasek w tryby, które zostały doskonale dopasowane i naoliwione podczas setek czy tysięcy godzin treningów. Ich ja wiem tłumi ja czuję, a to ja czuję ma znacznie większy udział w sukcesie niż ja wiem. Tu mówię o sytuacji, w której w pamięci podświadomej, a może intuicyjnej jest przepis na zrobienie czegoś, na skok, utyczce, na zagranie serwisowe czy na cokolwiek innego nawet spoza sportu. Gdy ten przepis jest w pamięci ja wiem, to taka osoba nigdy nie będzie w swojej dziedzinie mistrzem. Co trzeba zrobić, żeby coś znalazło się w pamięci intuicyjnej? Bez ćwiczeń się nie uda. Ale ćwiczenia, nawet długie godziny pracy, mogą się zdać na nic, gdy sportowiec, ale tak jak wspomniałem, to dotyczy absolutnie każdego innego działania w naszym życiu, nie potrafi panować nad presją. No właśnie, bo w tym wszystkim jeszcze jest presja. W psychologii sportu to uczucie, które pojawia się wtedy, gdy czujemy presję, nawet jeśli robimy rzeczy, które lubimy, nazywa się dławieniem. Kilka tygodni temu ukazał się bardzo ciekawy raport na temat presji w sporcie. Chodzi o projekt Neuro 11, który powstał we współpracy z marką Adidas. Głównym narzędziem naukowców było tutaj mierzenie czy analiza fal mózgowych EEG podczas sportu, podczas ćwiczenia przez sportowców i podczas współzawodniczenia. I tutaj pojawiło się tajemnicze określenie punkt optymalny, czyli znowu to samo. Ten tajemniczy punkt równowagi albo kompromisu pomiędzy analizą a odruchami, skupieniem a relaksem. Neurobiologicznie stan optimum to ten, kiedy aktywna jest nie cała kora, tylko jej część, kora ruchowa, kora czuciowa i kora wzrokowa. Gdy zaczniemy nadmiernie analizować, żeby nie powiedzieć nadmiernie myśleć, wtedy uruchamia się cała kora. I autorzy badania Neuro 11 twierdzą, że wyraźnie widać to dzięki zastosowanym przez nich narzędziom. Uruchomienie całej kory powoduje, że wydajność sportowca jest mniejsza. U znakomitej koszykarki, jaką jest Neka Ogwumike, zresztą na jej przykładzie, ona była jedną z tych osób, które były bardzo dokładnie badane w tych badaniach Neuro 11. Dzieje się to, gdy na przykład zbliża się do niej jakiś przeciwnik. Mówimy tu o wzroście nadmiernego myślenia o 28%. Może to być powiązane na przykład z jej strachem przed kontuzją. W badaniu wyszło również, że pod presją czasu Neka może stracić koncentrację, ale posiada światowej klasy zdolności bardzo szybkiego powrotu do wykonywania swoich rutynowych czynności. Jej zdolności do powstrzymania myślenia niezwiązanego z zadaniem pozwalają skupić się jej o 40% bardziej na zadaniu niż badanemu amatorowi. W materiałach udostępnionych po badaniu pojawia się takie stwierdzenie, że ten punkt optimum to taki, gdy mózg sportowca znajduje się w stanie fizycznego relaksu, ale jednocześnie psychicznego skupienia. A jak go osiągnąć? Marka Adidas zebrała najważniejsze wskazówki od badanych sportowców. Pojawiły się tam takie rekomendacje jak myślenie o celu, a nie o rzeczach, których chce się uniknąć. Koncentrowanie się tylko na kolejnym, pojedynczym kroku, zamiast na ewentualnych błędach, które można przeanalizować, nawet trzeba przeanalizować, ale dopiero po ukończeniu całego zadania. I teraz wracając do mojego badmintona. To jest najszybszy sport rakietowy. Rekord szybkości lotki to prawie 500 km na godzinę, podczas gdy piłki tenisowej to 260 km na godzinę. Jak mówię, nie jestem dobrym graczem, choć staram się z całych sił. Podczas treningu idzie jak trzeba, bo wtedy ćwiczę konkretny ruch, konkretny rodzaj zagrania i wtedy analiza każdego detalu jest wskazana. Podczas meczu jednak nie. Analiza przeszkadza. Jeżeli nie mam czegoś w pamięci intuicyjnej, to fakt, że mam to w tej pamięci świadomej, na niewiele się zdaje. Więcej, z badań, o których przed chwilą mówiłem, wynika, że gdy przywołuję coś z pamięci świadomej, przeszkadza to działaniom automatycznym i tym intuicyjnym, czyli gram jeszcze gorzej, niż mógłbym grać. No i tak. Przy okazji pozdrawiam trenerkę Ewę.